Cieszę się, że mogę coś powiedzieć do was i mam nadzieję, że to Bóg jakoś pokieruje. Dzisiaj śpiewaliśmy, że miłość jest potężna, Boża miłość, i mam nadzieję, że to dzisiejsze słowo będzie takim sposobem na rozsmakowanie się i zgłębienie i zastanowienie się, jaka ta miłość Boga właściwie jest. Moje słowo będzie się kręcić cały czas wokół hymnu o miłości świętego Pawła. To jest taka tabelka, gdzie właściwie mamy te kilka wersetów od 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, od 4 do 8, w różnych tłumaczeniach. Jak widać, jest Biblia Gdańska, Biblia Warszawska, Biblia Tysiąclecia, no i jakieś angielskie tłumaczenia, nie tylko King James Version, tak wrzucałem to, co mi się tam podobało. To jest krótki dokument, ale będę powoli przez niego szedł. I o co w tym chodzi? Chodzi o to, że chciałem pokazać na przykładzie Jezusa, jak ta miłość naprawdę wygląda. To znaczy, myślę, że w życiu Jezusa dość jest różnych ciekawych przypadków, gdzie te wszystkie cechy miłości wymienione przez Pawła po prostu się manifestują, można je zobaczyć tak na żywo. I chciałem powiedzieć, że ten powiedzieć trochę o kontekście. To znaczy, Paweł, pisząc ten hymn o miłości, w ogóle o miłości, tak, pisze to w kontekście 12 rozdziału, gdzie napisane jest, że różne są dary, tak? Kościół dysponuje różnymi darami, darami ducha, którymi posługuje sobie nawzajem. I Paweł pisze na koniec tego 12 rozdziału: starajcie się usilnie o lepsze, znaczniejsze dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą, czy też drogę do doskonałości, zacniejszą drogę. Czyli pokazuje, że tak, o te dary mamy się starać, ale jest jeszcze coś jeszcze cenniejszego niż prorokowanie, jakieś słowa wiedzy, modlitwy w duchu, językami i inne rzeczy tam wymienione. I mi to przypomina taką scenę, jakby taki mentor brał młodych wojowników do siebie i pokazywał im całą zbrojownię, że mamy tutaj takie bronie i takie dary i jeszcze takie. I wszyscy są tacy zafascynowani: wow, to ja wezmę sobie to i to. Nie wiem, czy to, jak w facetach w czerni było trochę, że sobie chcieli wybrać najlepsze bronie. No i my też możemy, zwłaszcza na początku chyba takiej wiary, drogi z Bogiem, możemy się zachwycać takimi rzeczami. Uczniowie Jezusa też się zachwycali, że demony są im posłuszne. A Paweł pisze na koniec właśnie: dobra, no to już wszyscy mają te dary, no to chodźcie, ja wam pokażę coś takiego naprawdę fajnego. Tutaj wspomina, że niektórych ustanowił jako apostołów, proroków, nauczycieli, potem cudotwórców, dary uzdrawiania, niesienia pomocy, różne języki, rządzenia. No i dobrze, i pytanie, co to jest za super broń, którą ten Paweł chce nam pokazać? To jest miłość, ale jak się szybko przekonamy, to nie jest taka typowa broń, bo jest napisane, że miłość jest cierpliwa, jest życzliwa, miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychą, nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swego, nie jest porywcza, nie myśli nic złego i tak dalej. I my mamy tym walczyć. I to jest jedno spojrzenie, że ta miłość jest czymś, co my używamy w świecie, tak? Okazujemy miłość ludziom, których spotykamy, okazujemy miłość też najbliższym w domu. A z drugiej strony chciałbym też, i tak Bóg do mnie mówił, żeby mówić o tym przede wszystkim jako miłości Ojca do nas, że w tych różnych obrazach Jezusa, które będę przywoływał, jest ważne chyba przede wszystkim to, żeby zrozumieć, jak Bóg nas kocha. Oczywiście też Jezus jest w tych sytuacjach przykładem dla nas, żeby okazywać tę miłość innym, ale przede wszystkim ważne jest, żeby odkryć to źródło, tak? Bo bez brania miłości nie możemy jej dać. No i co? Mamy pierwszy, tutaj po po lewej stronie mam wersety i punkciki po kolei. W czwartym wersecie 13 rozdziału jest napisane po pierwsze, że jest miłość jest długocierpliwa. Po angielsku suffers long, never gives up. To mi się podoba, to znaczy nigdy się nie poddaje. To słówko użyte tutaj greckie to makrotumeo, czyli nie upadać na duchu, umieć wytrwać w nieszczęściach i kłopotach, znosić ataki, krzywdy, zranienia, nie być mściwym, porywczym do gniewu czy karcenia. No i takie nasze znane powiedzonko, jak kocha, to poczeka. Tak? Ktoś, kto jest cierpliwy, przede wszystkim potrafi czekać. Jest tutaj jakiś pierwiastek cierpienia, ale jest to rozłożone w czasie. I mamy przykład z Ewangelii Mateusza z 17 rozdziału. Będę tutaj skakał tak powoli. Po Biblii, tak, będę. Ojej, będę skakał po Biblii. Profanacja. 17:17. A Jezus, może wcześniej jeszcze. Gdy przyszli do tłumu, podszedł do niego pewien człowiek, upadł przed nim na kolana i powiedział: Panie, zmiłuj się nad moim synem, bo jest obłąkany i bardzo cierpi. Często bowiem wpada w ogień i często w wodę. Przyprowadziłem go do twoich uczniów, ale nie mogli go uzdrowić. A Jezus odpowiedział: O, pokolenie bez wiary i przewrotne, jak długo będę z wami? Jak długo mam was znosić? Przyprowadźcie mi go tutaj. I tutaj widzimy, że Jezus mógł czasem mieć powód do okazania swojego zniecierpliwienia. Nie wiem, osądźcie sami, czy tutaj był cierpliwy, czy nie był cierpliwy. Czy taka uwaga już można by, może można go posądzić o właśnie niecierpliwość. W każdym razie Jezus pokazuje, że po prostu Bóg ma do nas cierpliwość w tym sensie, że cały czas czeka, jak my zaczniemy żyć tym życiem pełnym postu i modlitwy, tym sposobem, tak jak mówi później, że ten rodzaj złego ducha wychodzi tylko przez post i modlitwę. Jest to też obrazem tego, jak my możemy po prostu mieć miłość do innych, która potrafi czekać, jak oni się zmienią, jak oni po prostu wreszcie coś załapią, jak oni zrozumieją, nie wiem, chociażby nas, tak, nasze potrzeby, naszą misję jakąś, różne mogłyby sytuacje, bo tak jak mówiłem, to się odnosi i do najbliższych, i do innych ludzi. Można czekać, aż ktoś się nawróci. Jak ktoś się nawróci, to można czekać, aż on się zmieni, tak, bo nie wszystko odchodzi od tak. W Marka 4 rozdziale, 40 wersecie jest, znacie to, pamiętacie, sytuacja, kiedy Jezus zabiera, znaczy tak, przeprawili się na drugą stronę jeziora, ale zanim się przeprawili, to przyszła burza. Zerwał się gwałtowny wicher i fale uderzały w łódź, także już się napełniała, a on, Jezus, spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Obudzili go więc i mówili do niego: Nauczycielu, nie obchodzi cię, że giniemy? Wówczas wstał, zgromił wiatr i powiedział do morza: Milcz i uspokój się. I ustał wiatr. I nastała wielka cisza. Wtedy powiedział do nich: Czemu się tak boicie? Jak to jest, że nie macie wiary? I znowu tutaj takie pobrzmiewa zniecierpliwienie, a jednak Jezus nie zrezygnował z uczniów. To, że oni nie załapywali pewnych rzeczy, to, że można było już sobie namachnąć na nich ręką, to nie znaczyło jeszcze, że Jezus odpuścił, tak? Ta cierpliwość, ta miłość cierpliwa widzi cel i nie rezygnuje z niego nigdy, 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 nigdy. I nie zawiedzie się. I to jest też po prostu przejmująca, taka mnie przenikająca wizja Boga, który nigdy, nigdy ze mnie nie zrezygnuje. Bo jest cierpliwy, bo jest kochający. Miłość też jest dobrotliwa. Tutaj mamy w Biblii Tysiąclecia łaskawa. Greckie słówko krezetołomai, nie wiem, czy dobrze czytam, to znaczy uprzejmy, dobry, łaskawy, życzliwy, grzeczny, poczciwy, przychylny. I mi pierwszym takim wersetem, który się z tym skojarzył, tutaj jest napisane w Mateusza 8:3 takie słówko chce. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy Jezus powiedział chce. Ciągle mówił chce, tak? Panie Jezu, wina na weselu chce. 8:3 Gdy zszedł z góry, poszło za nim mnóstwo ludzi, a oto trędowaty podszedł i oddał mu pokłon, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Także jeżeli... To też jest niesamowite, bo po prostu Bóg jest tak kochający, że... No tak, są czasem modlitwy niewysłuchane, ale przychodzimy do Niego z takim poczuciem, że jesteśmy Jego dziećmi i Boże, jeżeli chcesz to dla mnie uczynić, to zrób to. Bóg mówi: chcę, 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 chcę. To też jest... To mnie dotyka po prostu. Postaram się nie płakać dzisiaj. Ale takie jest słowo, że po prostu mnie porusza. A w Mateusza... To nie jedyny werset jest, bo jeszcze mam tutaj taki fragment, który w kontekście tej dobrotliwości może być trochę przewrotny. Mateusza 15:22. Pewnie już się domyślacie, o co chodzi. Kobieta kananejska, czyli nie Żydówka. Wyszedłszy z tamtych okolic, wołała do niego: zmiłuj się nade mną, Panie, synu Dawida. Moja córka jest ciężko dręczona przez demona. On jednak nie odpowiedział jej ani słowa. Wówczas jego uczniowie podeszli i prosili go: odpraw ją, bo woła za nami. A on odpowiedział: jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Lecz ona podeszła i oddała mu pokłon, mówiąc: Panie, pomóż mi. On jednak odpowiedział: niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Jak pamiętacie, to się skończyło w końcu tym, że tak, ona powiedziała: tak, panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołów ich panów. Wtedy Jezus odpowiedział jej: o kobieto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie, jak chcesz. I od tej chwili jej córka była zdrowa. Nie wiem, czy wiecie, ale my też jesteśmy nie Żydami. Jezus umarł za nas i to jest niezwykłe. I co jest szokujące w tym wersecie, że Bóg, znaczy, no tak, Bóg, Jezus pokazuje tutaj w jakiś sposób taką szorstkość, tak? No jak mógł jej odmówić? Ale tym bardziej jest to przemawiające takie do mnie, że on tutaj tłumaczył się swoją misją, tak? Że był posłany do tych. Jak wiemy, później Ewangelia była głoszona również poganom, również nam, tak? I Bóg nie wrzuca wszystkich do jednego worka. On, tak jak Jezus wtedy szedł do Żydów, tak Bóg znajduje po prostu drogę do każdego z nas bezpośrednio. I błogosławi nas. Jeszcze jest, był taki werset z Mateusza 9, też pokazujący właśnie tę dobrotliwość, łaskawość, uprzejmość, dobroć, że Jezus, widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. No i oczywiście też jest to, tak jak mówiłem, też inspiracja dla nas. Jeżeli ktoś cię prosi, to daj. Też odpowiadać tak jak Jezus. Chcę. Chcę. Jeżeli czasem Duch Święty mówi i podpowiada coś, żeby zrobić pewną rzecz dla kogoś, okazać komuś miłość, troskę, zainteresowanie, pomodlić się o kogoś, to też mówimy: chcę. Tak, chcę. Idę. To jest rodzaj miłości. Fajne tłumaczenie następnej cechy w Biblii Gdańskiej, nie zajrzy, czyli nie zazdrości. I to może być takie trochę skomplikowane, bo z jednej strony wiemy, że Bóg jest zazdrosny. I to w takim dobrym sensie, to znaczy, że zależy mu na nas i jak my tam czasem odchodzimy od niego, to nie macha ręką, że a, dobra, niech tam już idzie, gdzie chce. Tylko zabiega, tak? To jest jego zazdrość. Ale w złym sensie zazdrosny, to znaczy taki pożądliwy, zalękniony, że utraci tę ukochaną osobę. W słowniku języka polskiego zazdrość jest zdefiniowana jako uczucie przykrości spowodowane brakiem czegoś, co bardzo chce się mieć i co inna osoba już ma. Albo zazdrość jako uczucie niepokoju, że ukochana osoba mogłaby nas zdradzić. I teraz, czy Jezus nie zazdrościł? Jak dla mnie takim najbardziej dobitnym przykładem, że nie zazdrościł, było to, kiedy był na pustyni, był kuszony. Prawdopodobnie nigdy nie został postawiony w trudniejszej sytuacji, jeśli chodzi o powód do zazdrości. Przystąpił do niego kusiciel i rzekł do niego: jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół ze szczytu świątyni. Jest przecież napisane: aniołom swoim rozkażę o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Wreszcie pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego: dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. I to, co mnie uczy w kontekście właśnie miłości, niezazdroszczenia w tym wersecie, w tym fragmencie, to jakim stanie umysłowym i duchowym był Jezus na tej pustyni. Musiało być to niezwykłe, bo 40 dni już tam był, rozmawiał z Ojcem, a to mu pozwoliło, że jego emocje w pewien sposób mogły, jego myśli mogły być oderwane od tego, od tej kupy kamieni, która była wokół, które mogłyby się zamienić w chleb, od tych skrajnych temperatur, od samotności, głodu. I właśnie, świadomość, że jestem kochany i kocham, to pozwala po prostu uwolnić się od takich natrętnych myśli. Żeby nie porównywać, nie myśleć, co mają inni ludzie, a czego nie mam ja, ale po prostu kochać, dawać, kochać, bez poczucia straty, bez poczucia jakiegoś ubóstwa, że rzeczywiście Jezus przecież miał głębokie przeświadczenie, że jest Synem Bożym, że jest Królem, a wokół co? Nawet chleba nie ma. I gdzie jest Jego Królestwo? Gdzie jest piękna szata? Gdzie jest pałac, tak? No to oczywiście wszystko będzie. Ale w tamtym momencie była, patrząc ludzkimi oczami, bida. Były powody do zazdrości. Ale właśnie, no dla mnie to jest taka też głęboka nauczka do tego, żeby zanurzać się w Bożej obecności. I wtedy nie ma czegoś takiego jak zazdrość. Po prostu jest tylko Boża obecność i mam wszystko w Nim. Myślę, że to był niezwykły czas i no ja nie byłem 40 dni na pustyni. W ogóle nie byłem na pustyni, ale też nigdy nie byłem 40 dni oddzielony od wszystkich. Nie wiem, czy sobie to wyobrażacie, być w takim oddzieleniu przez 40 dni z Bogiem. To jest ciekawe i niesamowite. Może kiedyś tego spróbuję. W każdym razie obecność, bycie z Bogiem pozwala się oderwać od takich rzeczy. I naprawdę odebrać miłość i być zdolnym do kochania. Jezus potem wyruszył w swoją misję. Jak pamiętacie. Następna to jest miłość, która nie jest rozpustna, nie jest chełpliwa, nie szuka poklasku. I chyba te chełpliwa i nie szuka poklasku to są takie najlepsze tłumaczenia. Nie chełpi, nie chwali, nie przechwala się. I tutaj znowu mam taki fragment, który może być, mógłby być dla kogoś przewrotnego dowodem na przeciwną tezę, tak? Że Jezus jednak się przechwalał. bo w Mateusza w 3 rozdziale, w 15 wersecie był taki przypadek, że zszokował obecnych tam w synagodze ludzi. To już z pamięci to powiem, tak? Że abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczania grzechów. To wygląda na takie przechwałki, tak? Bo tam była taka sytuacja, że Jezus uzdrowił kogoś. Najpierw powiedział, że są ci odpuszczone grzechy. Oni się oburzyli, faryzeusze. No jak można odpuszczać komuś grzechy? Kimże on jest? Kimże on, za kogo on się uważa? On powiedział, ale żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczania grzechów, to zobaczcie. I uzdrowił tego człowieka. I teraz to było świadectwo, tak? Zrobił to na świadectwo dla nich, że jest Synem Człowieczym, że może i uzdrawiać, i odpuszczać grzechy. Jaka jest różnica między świadectwem a przechwałkami? No, myślę, że często się stykamy w takim życiu codziennym z takim rozróżnieniem, że chrześcijanie są tacy i tacy, tak, są wolni od grzechu i ktoś potem po prostu szydzi. A tak? A teraz wytknę ci wszystko, co chrześcijanie robią. Znam po prostu ludzi, którzy są tak genialnie wyćwiczeni w tym i mają tyle po prostu kompromitujących faktów o chrześcijanach. Jacy to oni są pyszni i tak dalej. Więc co zrobić, żeby rozróżnić świadectwo, tak, że życie z Bogiem jest naprawdę odmienione, jest wolne od grzechu, a takimi przechwałkami. Myślę, że po prostu jest to motywacja, tak? Przede wszystkim właśnie, czy motywacją osoby, która się przechwala i chełpi, jest zwykle to, żeby podnieść swoje poczucie wartości, tak? Albo jakoś umocnić swoją pozycję. Ale to nie było motywacją Jezusa, bo właśnie tutaj znowu obecność i czas z Ojcem, tak? On dobrze wiedział, kim jest. Jest Synem Boga, jest kimś najcenniejszym. Nie musiał dbać o opinię, nie musiał dbać o pozycję. Dbał o to jego Ojciec, tak? W Jana 8:13 jest napisane. Powiedzieli więc do niego faryzeusze: ty świadczysz sam o sobie, a twoje świadectwo nie jest prawdziwe. Odpowiedział im Jezus: chociaż ja świadczę sam o sobie, jednak moje świadectwo jest prawdziwe, bo wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę. Lecz wy nie wiecie, skąd przyszedłem i dokąd idę. Tu potwierdził to, że jak bardzo jest zakorzeniony, jak bardzo po prostu jego samoświadomość i tożsamość jest w nim ugruntowana. Ale tego by nie było, gdyby nie spędzał czasu z Ojcem, gdyby nie czuł się kochany. Wiemy, że Jezus też wręcz ograniczał swój rozgłos, tak? Że przykazywał innym, żeby nikomu nie mówili o swoim uzdrowieniu. Ale tak mam wrażenie, że im więcej im mówił, nawet chyba tak wprost jest napisane, im więcej im ich strofował, tym więcej oni to rozgłaszali. To jest ciekawe. Mówi też w Ewangelii Mateusza w 8 rozdziale: bacz, abyś nikomu nie mówił, lecz idź, ukaż się kapłanowi i ofiaruj nakazany przez Mojżesza dar na świadectwo dla nich. I tutaj mamy to wprost powiedziane, tak? Wszystko, co mówił, wszystko, jeżeli cokolwiek miało się o nim wydać, tak, kim on jest, co on potrafi, co on robi, to na świadectwo. I to jest taka zachęta też dla nas, tak, że świadectwo jest ważne, żeby nie przejmować się kimś, kto tak jak faryzeusze mówi, że a wy sami o sobie mówicie, jesteście zakłamani i tak dalej, ale mimo to warto głosić Ewangelię, bo jest prawdziwa. W Jana 5, w 5 rozdziale, w 31 wersecie, też jest w tym kontekście coś, 5:31. Jeśli ja świadczę sam o sobie, moje świadectwo nie jest prawdziwe. Jest ktoś inny, kto świadczy o mnie i wiem, że świadectwo, które daje o mnie, jest prawdziwe. Wy posłaliście do Jana, a on dał świadectwo prawdzie. Lecz ja nie przyjmuję świadectwa od człowieka, ale to mówię, abyście byli zbawieni. No właśnie, abyście byli zbawieni. Będąc w Ojcu, przyjmując Jego miłość, nie musimy po prostu się chełpić nigdy. Tym bardziej nie musimy się nadymać. To jest fajna cecha, tak? Następna. Nie nadyma się miłość. Nie unosi się pychą. nie jest nadęta, dumna. I tutaj ten fragment, który już chciałem czytać przed chwilą z Mateusza 3,15, kiedy Jezus przyszedł się ochrzcić. I po co przyszedł się ochrzcić? Co robił Jan? Chrzcił na znak pokuty, tak? I wiemy, że Jezus nie musiał z niczego pokutować. Ale ten chrzest był rodzajem jego uniżenia, pokazania, że on w jakiś sposób czuje się... No tak, nie w jakiś sposób, po prostu czuje się podobny do nas, bo też był człowiekiem. Solidaryzował się, można powiedzieć, z grzesznikami. W dużym stopniu, tak, mógł powiedzieć, jestem taki jak wy. Nie jestem kimś jakimś nadzwyczajnym, poza tym, że jestem Synem Bożym. Ale po prostu też wszedł do tego Jordanu, tak jak wszyscy ci, którzy tam przychodzili do Jana i się po prostu kajali i pokutowali i chcieli żyć nowym życiem i szukali Boga po prostu, tak? I szukali tego królestwa, które ponoć się przybliżyło i rzeczywiście się przybliżyło. Jezus pokazał, że ta jego niezwykłość nie musi być właśnie nacechowana takim nadęciem, jakimś dumą, ale przeciwnie. Swoim przykładem pokazał drogę pokuty, tak? To też jest istotne w tym, jak komukolwiek głosimy Ewangelię, mówimy świadectwo, że zaczynamy od swojego starego życia i tego, co nas skłoniło do przyjęcia Ewangelii, przyjęcia Boga i tego, co było tym przełomowym aktem, tak? Pokuty, po prostu nawrócenia się, zmiany myślenia. Ja też tam byłem w tej rzece, też tam byłem, tak? No i to też jest kolejny dowód na to, że Jezus nie potrzebował potwierdzeń jakichś, sam siebie stawiać wysoko, bo dopiero co wyszedł z tej wody i już odezwał się potężny głos: to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Także warto być pokornym, a nie nadętym. Miłość taka jest. Następne, nie czyni nic nieprzystojnego. Nie postępuje nieprzystojnie, nie dopuszcza się bez wstydu. To słówko greckie tu znowu znaczy nieprzyzwoity, niestosowny, niewłaściwy, gorszący, niegrzeczny. I tutaj mi się to od razu jakoś tak skojarzyło z tą sceną, kiedy Jezus siedział na uczcie i przyszła kobieta znana w miasteczku jako prostytutka. I no i przeczytam to dokładnie, jak to było. Bo to też jest przejmujący obraz z 7 rozdziału, tak, 44 werset. A oto kobieta grzesznica, która była w tym mieście, dowiedziawszy się, że siedzi przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowe naczynie olejku i stanąwszy z tyłu u jego nóg, płacząc, zaczęła łzami obmywać jego nogi, wycierała je włosami swojej głowy, całowała i namaszczała olejkiem. A widząc to, faryzeusz, który go zaprosił, pomyślał sobie, gdyby on był prorokiem, wiedziałby, kim jest, kim i jaka jest ta kobieta, którego dotyka. Jest bowiem grzesznicą. A Jezus odezwał się do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. A on odrzekł: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był winien 500 groszy, a drugi 50. A nigdy nie mieli z czego oddać. Darował obydwom. A gdy nie mieli. Powiedz więc, który z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: sądzę, że ten, któremu więcej darował. A on mu powiedział: słusznie osądziłeś. I odwróciwszy się do kobiety, powiedział do Szymona: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami obmyła moje nogi i otarła je swoimi włosami. Nie pocałowałeś mnie, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować moich nóg. Nie namaściłeś mi głowy oliwą, a ona olejkiem namaściła moje nogi. I tutaj widzimy... Dla mnie to jest o tyle ważne, że jest pewnym obrazem znowu miłości Boga do mnie, tak? Że jak ja przychodzę, otwieram swoje serce, przyznaję się do grzechu, mogę zachowywać się w najdziwniejszy sposób. nawet gorszący właśnie, tak jak tu jest napisane. Niewłaściwy, niestosowny, nieprzyzwoity. No bo jak to? No było nieprzyzwoite, tak? No nie robi się takich rzeczy. No może nie tutaj, no nie przy stole. Ale po prostu dla Boga to nie ma żadnego znaczenia. To jest niesamowite, że po prostu cokolwiek bym, jakkolwiek głupio bym nie zrobił, dla Niego liczy się to, że po prostu wylewam przed Nim swoje serce. I w tym sensie po prostu no kocha mnie tak, że tak jak dla Jezusa, po prostu nie miało żadnego znaczenia, czy to jakośkolwiek Go skompromituje, czy nie, ale po prostu dostrzegał to serce tej kobiety. Nie był taki dwulicowy, tak? I też wyjaśnił to wprost, także nie ma mowy też o kompromitacji, chociaż dla niektórych po prostu żaden argument się nie liczy i tak jesteśmy już spaleni. No i następna rzecz. Nie szuka swoich rzeczy, miłość. Nie szuka swego. Tu jest fajne po angielsku. Isn't always me first. Tak? Nie jest taka, że zawsze tylko ja. Ja pierwszy, ja pierwszy. Nie myśli, nie rozważa, nie szuka swego. Tak? To jest to takie znaczenie. Tutaj znowu scena umywania nóg. W tym momencie po prostu Jezus no dobitnie pokazał, tak, że On przyszedł, żeby służyć, a nie po to, żeby Jemu służono. No i znowu to jest obraz Bożej miłości do nas, ale też taka mocna inspiracja do tego, czy ktoś nas kiedyś doceni, tak, za to, co robimy. Czy moja godność jest na właściwym poziomie w tej relacji jakiejś. Czy po prostu ten człowiek, któremu ja coś dam, to nie jest jak ta świnia, która podepcze perły. Tak, no zdarzają się, tak? Trzeba być też mądrym i rozważać, czy już wykonałem swoją pracę i powiedziałem Ewangelii, okazałem miłość człowiekowi i on to odrzucił, tak, podeptał. No ale warto spróbować, tak? Warto usłużyć mimo wszystko, nie sądzić po pozorach, nie mieć uprzedzeń, potraktować kogoś po prostu z sercem, tak jak Bóg nas traktuje. Miłość nie jest porywcza do gniewu, nie unosi się. Tutaj też w tym oryginalnym słowie, w jego tłumaczeniach wyczytałem, nie da się tak łatwo pobudzić do gniewu, podrażnić, sprowokować, wzbudzić złości. Co ciekawe, jeszcze tam było, że to słowo znaczy też ostrzyć. Nie da się tak zaostrzyć, podkręcić. Nie wiem, mi się to z ołówkiem kojarzy. I no ja mam wiele takiej sytuacji, kiedy po prostu obserwuję siebie z boku, albo w trakcie, albo chwilę po, że no jednak dałem się sprowokować, dałem się podkręcić po prostu, uniosłem się, tak? I to jest bardzo ciekawa sytuacja, jak Jezus, pamiętacie, skręcił bicz i zaczął wyganiać przekupniów ze świątyni, ale co ciekawe, nie wiem, czy to pamiętacie, że zanim ten bicz skręcił, w 11 rozdziale Ewangelii Marka, już to było pod koniec, to jak wjechał do Jerozolimy, wszedł do świątyni i tak, Marka 11:11. Wjechał Jezus do Jerozolimy i wszedł do świątyni, a gdy obejrzał wszystko i nadszedł już wieczór, wyszedł z 12 do Betanii. Tak? Obejrzał sobie, co tam jest, są ci wszyscy przekupnie i poszedł sobie. Przespał się z tym. I tak mówimy czasem, że jak trudno nam podjąć jakąś decyzję, prześpi się z tym. No to nie wiem, czy to był jakiś powód dla Jezusa, ale tak się stało, że następnego ranka dopiero przyszli do Jerozolimy. A gdy Jezus wszedł do świątyni, zaczął wyganiać sprzedających i kupujących w świątyni oraz poprzewracał stoły wymieniających pieniądze i stołki sprzedających gołębie. W innych fragmentach jest właśnie powiedziane też, że skręcił sobie bicz. Czyli to też nie było tak, że wpadł do świątyni jak huragan, wracał wszystko, tylko usiadł, skręcił bicz. To chwilę trwało, tak? wszystko z wyrachowaniem. Oszczędził tylko troszkę sprzedawców gołębi. Ktoś, wyczytałem, twierdził, że była to jakaś taki, może nie ukłon, ale jakieś takie uwzględnienie tych ubogich, którzy się znajdowali w świątyni i właśnie to ci ubodzy kupowali te gołębie, tak? Ale tak czy inaczej wypędził tam wszystkich i nie był porywczy do gniewu. Nie uniósł się. Nie był taki podkręcony, podostrzony, że ktoś go tam podpalił. Więc to jest też przykład taki trochę przewrotny, ale właśnie takie mi się wydają najbardziej dobitne i też inspirujące, żeby jeżeli coś uważamy tak za niewłaściwego, no najlepiej przespać się z tym, tak? Potem skręcić bicz. No. Nie walczymy z krwią i z ciałem, tak? Nie będziemy nikogo okładać biczem, ale... Tak. Właśnie ciekawe, że przecież wiele razy wcześniej odwiedzał świątynię i co? Co tych przekupniów tam nie było? Być może wtedy nie był akurat na to czas, tak? I jeszcze jeden fajny werset bardzo w Ewangelii Marka w 3 rozdziale. Spojrzał po nich, takie tajemnicze słowa tutaj. Spojrzał po nich. Ja bym na miejscu Jezusa, jakbym tak spojrzał po nich, oj, bym się tak wkurzył. Tak bym dał upust swojej złości. Świętej złości. Jezus coś innego zrobił. Wszedł znowu do synagogi, a był tam człowiek od początku rozdziału 3, który miał uschłą rękę i obserwowali go. Czy uzdrowi go w szabat, aby go oskarżyć? Wtedy powiedział do człowieka, który miał uschłą rękę: wyjdź na środek. A do nich powiedział: czy wolno w szabat czynić dobrze, czy źle? Ocalić życie, czy zabić? Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzał po nich z gniewem i jak nie huknął? Nie. I zasmucony zatwardziałością ich serca powiedział do tego człowieka: wyciągnij rękę. Wyciągnął, a jego ręka znowu stała się zdrowa, jak i druga. Wówczas faryzeusze wyszli i zaraz odbyli naradę z Herodianami przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić. No i naradzali się długo, tak? To oni się dali ponieść gniewowi, chociaż nie mieli powodu bezpośredniego, ponieważ Jezus nie dał się tutaj złapać na tym, ale widać po prostu jak taki niezwykły przykład po prostu do, no nie wiem, gniew to zwykle się po prostu odnosi, jak dla mnie przynajmniej, do takich sytuacji z najbliższymi. Mało kto z dalszych znajomych jest w stanie mnie rozgniewać tak naprawdę. Największe iskry lecą z tymi najbardziej ukochanymi ludźmi, czy jeśli dzieci coś zrobią, to najłatwiej się rozgniewać po prostu. Bo nam zależy, tak? Zależy nam po pierwsze na tej osobie, żeby ona coś dobrego nie postępowała źle, albo też nie zależy nam, żeby samemu wypaść w jej oczach dobrze, tak? Żeby nie być, broń Boże, nie podchodzić pod oskarżenie. To też powoduje takie podkręcanie, rozgniewanie. I jest to, Jezus jest tutaj po prostu świetnym przykładem, że można inaczej, tak? Można, jeżeli nawet ktoś zrobił coś złego, to inaczej do tego podejść. Nie dać się sprowokować, tak? I Bóg też jak najbardziej po prostu taki jest. Gdyby był porywczy do gniewu, to sami sobie wyobrażacie, co by było z nami, tak? Zważywszy, jakim on jest Bogiem, tak? Groźnym, potężnym, wszechmogącym. Dalej fajna rzecz bardzo, też piękna, że nie myśli złego. Nie myśli nic złego. Nie pamięta złego. To jest ciekawe. Ale po angielsku to jest bardzo ładnie wyrażone tutaj i bardzo dobrze oddaje ten sens. Keeps no record of wrongs, tak? Nie ma rejestru błędów i krzywd. To jest w ogóle uderzające. Po pierwsze, jak w ogóle można być takim człowiekiem, który nie nosi żadnego rejestru błędów, nie? Tak? Żartują czasem ludzie, że o żonach, tak? Że mają wybiórczą pamięć absolutną, tak? Ale mężczyźni też pamiętają krzywdy. A tu miłość nie myśli złego, w tym sensie, że nie myśli nic złego, co mnie spotkało z czyjejś strony, tak? Nie myślę o tym. Może nawet pamiętam to, ale nie myślę o tym, nie rozważam tego, nie jątrzę, nie wałkuję, tak? Tutaj jest potrzebne po prostu przebaczenie. Bez przebaczenia jestem takim... Niedawno prowadziłem audycję na ten temat i właśnie jedna z psychoterapeutek powiedziała, że człowiek, który nie przebacza, jest podobny do kogoś, kto więzi tego swojego oprawcę piwnicy, dopóki mu nie zwróci krzywd. Ale sęk w tym, że żeby pilnować tego człowieka w piwnicy, to sam musi w tej piwnicy siedzieć. I to jest taki obraz tego, że jesteśmy obciążeni często po prostu tym nieprzebaczeniem i siedzimy w tej ciemnej piwnicy, zamiast się pozbyć tego, uwolnić. Nie chowa urazy, tak? Jeśli ktoś kocha, to nie bywa, nie wiadomo jak długo, po prostu nawet przez minutę urażony, obrażony, oburzony czy zawzięty. To wypisałem. I pięknym przykładem tego jest to oczywiście, jak Jezus postąpił z Piotrem. Jana 21. Nie wiem, czy to cytować. Pamiętacie wszyscy to, tak? Jezus, mimo że Piotr go zdradził 3 razy, to nadal znowu dał mu szansę, tak? W jednej Ewangelii jest napisane, że pytał go 3-krotnie, czy miłujesz mnie, a potem powiedział, paś owieczki moje. W innym razem, kiedy Piotr później, nie wiem, może był załamany tym, może nie aż tak Judasz... A może nawet tak jak Judasz był załamany swoją zdradą, tylko że Judasz się powiesił, a Piotr powiedział, idę łowić ryby. A Jezus, kiedyś fajnie, Przemek Kopyto na Wiatrołapie powiedział o tej scenie, że po prostu Jezus z brzegu do nich zawołał, dzieci, macie coś do jedzenia? A oni nic nie mieli przy sobie, nic nie złowili, po prostu, co za bezczelność w ogóle. Ale potem po prostu dał mu szansę, tak? Potem jeszcze będę wracał też do tego, że Bóg daje szansę. Nie jest urażony. I też jest to trudne do uwierzenia, tak? My, będąc ludźmi, po prostu nie wyobrażamy sobie, że Bóg może nas kochać, nie mając w pamięci naszych grzechów. To jest takie nieludzkie, nam się zdaje. Więc możemy w to nie wierzyć, ale tak jest. To jest, warto się po prostu nad tym... Warto to medytować sobie i cieszyć się z tego po prostu, tak? I to też wtedy daje taką siłę do naśladowania. Która godzina? Nie za długo? Co? Dobrze. Dalej jest o tym, że miłość nie raduje się z niesprawiedliwości. Tych punktów jest 15, więc powinienem być w 2/3. Mam nadzieję, że... Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. W Biblii, w 1000-latce chyba jest najlepiej, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Tam jest rozróżnienie też w oryginale, że to nie jest 2 razy cieszy się, lecz cieszy się, tylko właśnie współcieszy się z prawdą, takim obiektywnym spojrzeniem. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, zbrodni, bezeceństwa, podłości, grzeszności. Pamiętacie sytuację, kiedy uczeni w piśmie przyprowadzili do Jezusa grzeszną kobietę? Nie pamiętam, czy tam było napisane, że ona była cudzołożnicą, prostytutką, czy po prostu grzesznicą. Jan 8:6. To jest ciekawe, bo w zasadzie no ona też popełniała niesprawiedliwość, tak? Więc inny uczony w piśmie by przyklasnął, tak? Że należy ją ukarać. Ale jest dla Jezusa, patrzącego wyżej i z drugiej perspektywy, właśnie to, że oni przyszli i chcieli ją ukamienować, było podłością. Jakby zderzają się tutaj w ogóle dwie perspektywy totalnie sprzeczne, tak? Oni właśnie uważali, że to jest bezeceństwo, niesprawiedliwość, a on z drugiej strony. Czy to znaczy, że on unieważniał to prawo? Nie, ale to znaczy, że patrzył wyżej. To znaczy nie tylko na tę kobietę, nie tylko na tę literę prawa, ale też na nich. Na nich patrzył jakby z góry. I to mu pozwoliło widzieć to od innej strony. Powiedział, że jeżeli ktoś jest bezwinny, niech pierwszy rzuci kamień, tak? To było pewnego rodzaju obiektywne spojrzenie, że oni też są grzeszni, a jednocześnie chcą być sędziami w tym momencie. I to uważał, i to mogło być właśnie dla niego tą podłością. Niektóre przykłady właśnie, tak jak widać, są pozornie zagmatwane, ale właśnie pokazują tym bardziej, jak Bóg działa. Radość z prawdy w tym przypadku polegała na tym, że wszyscy odeszli, tak? Kobieto, nikt cię nie potępił i ja cię nie potępiam. Nie potępiam. Prawda wyszła na jaw, tak? Że żaden z nich nie czuł się dość godny, żeby ją ukamienować i zabić. No i po prostu to jest niezła nauczka też dla nas, bo łatwo jest osądzać. Jesteśmy pełni wersetów, pełni Bożych praw, gdzieś tam wyrytych pod czaszką w mózgownicy, w sercu, to wtedy dobrze, tak, tak. Ale łatwo przychodzi osądzanie, a ciężko nam się wznieść ponad siebie i zobaczyć to, tę całą sytuację z większej perspektywy, tak? Co? A, i dalej, no dobra. Jan 8, sprawdzę cię. A ona odpowiedziała, nikt, panie, i ja cię nie potępiam, tak? Idź i już więcej nie grzesz. Taki był ostatnio filmik w internecie, nie wiem, czy widzieliście go, Najlepszy sędzia, takie wielkimi bukwami było napisane. I tam facet przekroczył prędkość i sędzia tak, no, chciał dociec, jak było, przesłuchiwał tego gościa, a obok siedziała jego żona z małym synkiem w chuście, z drugim synkiem już takim czteroletnim bodajże. No i właśnie zaprosił, chodźcie tu. Potem poprosił tę żonę, żeby się wypowiedziała na ten temat, czy ten. Potem tego synka i chodź, chcę ci zadać tak dwa pytania. Twój ojciec jest winny czy niewinny? Jak sądzisz? I ten chłopiec mówi, winny. I cała sala sądowa, bo tam było dużo przyglądających się temu, mu się zaczęła zaśmiewać. Ten gościu po prostu śmieje się. On nie wiedział, co powiedzieć. Dajcie spokój. A potem stwierdził, że no, ten sędzia... tak, to jest oficjalne, jesteś winny. I potem śmiechy ustały, powiedział, że jesteście wspaniałą rodziną, dam ci kredyt zaufania, tak? Tak jak tutaj by się chciał powiedzieć, idź i nie grzesz więcej. Ale jednocześnie postawił całą sprawę w jasności, że był winny, tak? Mimo, że to przekroczenie prędkości nie było dużo. Dalej. Wszystko okrywa, wszystko zakrywa, wszystko znosi. Poniesie, zniesie, ścierpi, toleruje, trawi. A co ciekawe, że to słowo w oryginale ma też taki sens, że miłość w tym przypadku ochroni coś przez zakrycie tego, tak? Jak na przykład chowamy czekoladę przed dziećmi. Ochronimy czekoladę, przez to zakryjemy ją przed dziećmi, tak? Albo zatrzymać sekret. Nie tak jak w dowcipie o mężach, że mąż jest najlepszą osobą do powierzenia mu twoich sekretów. Nigdy nikomu ich nie zdradzi, ponieważ zaraz o tym zapomni. Albo gorzej, nie zdradzi ich, bo nawet cię nie słucha, tak? To nie jest prawdą, nie. nie zdradzi ich, bo stwierdzi, że nie warto o tym mówić. A jakkolwiek by było, to miłość zakrywa wszystko, wszystko co złe. Jezus na krzyżu mówił, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Tak? Człowiek mówi, ta zniewaga krwi się domaga. Boże, ty widzisz i nie grzmisz. Tak? A Jezus mówił im, wybacz, bo nie wiedzą, co czynią. Zbyszek opowiadał świadectwo z Afryki o człowieku, który został wskrzeszony, że miał swój udział w tym procesie człowieka, który go zabił, tak? I powiedział, jak to zabił mnie, skoro ja żyję, tak? I to jest niesamowite, bo kiedy mowa w ogóle o krzywdzie, to wszyscy kierują po prostu oczy na tego skrzywdzonego, co on powie, tak? Bo on ma prawo po prostu zająć w ogóle jakieś stanowisko. Jak można w ogóle zakryć coś, co wszyscy widzieli, tak? Wszyscy widzieli tych, którzy kpili z Jezusa na krzyżu. Wszyscy wiedzieli o tym, że ten człowiek go zabił, tego Afrykańczyka, tak? No można. I można tylko w jeden sposób. Ma do tego prawo tylko ten, kto został skrzywdzony. Tak? Wówczas on staje się ofiarą, tak jak Jezus stał się ofiarą za nas. Tak jak w pewnym sensie ten człowiek też stał się ofiarą, poniósł pewną ofiarę, bo zrezygnował z jakiegoś zadośćuczynienia. Kosztowało go też to na pewno cierpienie, bo zanim go zabili, no to na pewno go bolało, tak? Nie mówiąc o tym, że śmierć jest najgorszym doświadczeniem chyba. Ofiarą, nie chodzi o mentalność ofiary, tak? Że ja się czuję bezsilny i te sytuacje wciąż powtarzam w życiu i to pogłębia się i pogłębia, ale właśnie przeciwnie. Czuję się na tyle silny, że mogę zdecydować, że okej, ja poniosę pewną ofiarę związaną z krzywdą, bólem, obrazą po to, żeby przyciągnąć kogoś bliżej Boga, tak? Nie muszę już nikogo zbawiać swoją krwią, bo Jezus zbawił nas wszystkich swoją krwią, ale mimo wszystko mogę być ofiarą znaczącą dla kogoś, tak? Jeżeli doznam krzywdy i zakryję tę krzywdę, tak jak chowa się coś, tak jak się zatrzymuje sekret. Skojarzyło mi się też z przesłania pana Cogito Herberta, tam jest taki werset. I nie przebaczaj, zaiste nie w twojej mocy przebaczać w imieniu tych, których zdradzono o świcie. Ale jeżeli ty jesteś zdradzony, możesz przebaczyć w imię właśnie miłości, w imię świadectwa Ewangelii. To jest oczywista taka zachęta, chociaż trudna rzecz. 12 punkt. Wszystkiemu wierzy. Wszystkiemu wierzy. Tak? Myślę, że to prawda. Nie potrzebuję dowodu. Daję ci kredyt zaufania. Zakładam, że nie kłamiesz. Że dasz radę. Jezus powiedział do Piotra, chodź do mnie, tak? Po wodzie. Może przewidywał, że wpadnie do tej wody, może nie. Wierzył, tak? Wszystkiemu wierzy. Nawet jak ktoś po prostu wymyśla jakieś dziwne po prostu rzeczy, ale z taką gotowością, żeby służyć, tak? Jest w tym serce jego. Miłość wszystkiemu wierzy. Bóg wierzy w nas, tak? We wszystko. Tak jak ktoś mówi, że kiedy chce rozśmieszyć Pana Boga, powinienem mu opowiedzieć o swoich planach. Bóg w to wszystko wierzy, tak? Mimo, że może się zdawać śmieszne z jego perspektywy. Tutaj też się odwołuję do tego filmiku, tak? O tym najlepszym sędzim, że dał mu kredyt zaufania po prostu, że on nie zawiedzie następnym razem, że będzie jeździł bezpiecznie. Też z listu do Filipian z pierwszego rozdziału tam jest napisane, że jest, Paweł pisze do Filipian, że jest pewien, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, również dokończy. Samo to, że w ogóle Bóg rozpoczął w nas takie dzieło, jest niesamowite, więc dlaczego miałby nie dokończyć? To jest też objaw miłości, że On w nas wierzy. I my też, tak jak Paweł, możemy wierzyć w ludzi. Wierzyć w coś niewidzialnego, czyli opiekę Bożą nad nimi, że oni jak weszli na tę dobrą drogę, to już z niej nie zejdą. Jeżeli chociaż raz się przełamali, pokutowali i wypowiedzieli słowa, po prostu powierzając swoje życie Bogu, to choćby najpierw potem znowu grzeszyli i błądzili, to ufamy i wierzymy w nich, że się nie zatrzymają już na tej drodze. I jest to też fajne w odniesieniu do dzieci, bo też w dzieci trzeba wierzyć, nie? Rodzice to zwłaszcza rozumieją. I tym się objawia też miłość, tak? Że wierzymy w dziecko, że często wierzymy na słowo, tak? Kto tam cię? Nauczyciele mówili, że ty robisz jakieś złe rzeczy tutaj. Ale mamo, to nie tak było. 13 punkt. Wszystkiego się spodziewa. We wszystkim pokłada nadzieję. Po angielsku hopes all things. I rzeczywiście jest to takie oczekiwanie, dosłownie oczekiwanie zbawienia z radością i zaufaniem. Tutaj pamiętacie pewnie sytuację, kiedy przyszło do nakarmienia 5000 pięcioma chlebkami, dwoma rybami w 14 rozdziale, 16 wersecie. Gdy nastał wieczór, podeszli do niego u jego uczniowie i powiedzieli: miejsce to jest puste, a pora już późna, odpraw tych ludzi, cały tłum, aby poszli do wiosek i kupili sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział: nie muszą odchodzić, wy dajcie im jeść. No i to też jest niesamowita rzecz, że po pierwsze, Bóg nas kocha, powierzając nam takie rzeczy, wiedząc, jak ograniczonymi zasobami dysponujemy. Ty daj mu jeść, ty mu powiedz Ewangelię, ale ja nie mam nic do powiedzenia właściwie, nie mam świadectwa, nie jestem zdolny w mowie. To nic, ty daj im jeść, tak? Masz 5 chlebków, daj. Czasem jest to fizyczne nakarmienie kogoś. No i też fakt, że Bóg tak nas przyjął, tak? Że po prostu wziął za dobrą monetę po prostu to, co my z siebie daliśmy. I 14 punkt, wszystko cierpi, wszystko znosi, wszystko przetrzyma. To znaczy, to jest bardzo podobne do tego pierwszego punktu, bo tam była mowa o cierpliwości, tak? Ale dla mnie to się trochę różni, bo tam cierpliwość dla mnie oznaczała czekanie głównie. Czekanie w jakiejś niewygodzie, czasem w cierpieniu dosłownie. A tutaj jest chyba taki akcent położony na przetrwanie, dotrwanie, wytrwanie, tak jak tutaj napisałem, znieść, ostać się, czyli efekt. Jezus, umierając na krzyżu, w ostatnich chwilach zawołał: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? I tak jak miłość Jezusa do nas przetrwała śmierć, przeszedł przez śmierć i oddzielenie od Boga, tak samo miłość Ojca do nas przetrwa nasze oddzielenie, nasz grzech, tak, nasze życie w grzechu, nasze pogardzenie dziedzictwem, tak jak przez Syna Marnotrawnego, aż do zmartwychwstania razem z Jezusem, czyli nowego narodzenia, do nowego życia. To jest obraz właśnie tego, co powiedziałem, że miłość Boga do nas wszystko ścierpi. Przetrwa i wytrwa najgorsze rzeczy z naszej strony. Najgorsze po prostu błądzenie, bluźnierstwa, kiedy żyliśmy w grzechu, a kiedy się już nawracamy, to również przetrwa wszystkie nasze potknięcia, tak? Ale z drugiej strony znowu jest to dla nas inspiracja, jak możemy żyć, że jesteśmy również do tego wezwani, by przetrwać. I polecam wam historię męczenników. Ja montuję taką audycję codzienną, to jest takie czytanie około 3-minutowe, bezgraniczne oddanie Chrystusowi, czyli historię prześladowanych chrześcijan, to w jakiś czas temu, już chyba to nie jest do kupienia, ale generalnie Voice of the Martyrs, głos prześladowanych chrześcijan to wydał. No i to są bardzo dotykające historie, które pokazują, że ci ludzie, współcześni męczennicy, ale nie tylko współcześni, tam są też starsze historie, byli dręczeni, prześladowani, torturowani, czy wreszcie zabijani i w tym wszystkim nie wyparli się Chrystusa. Ani Jego miłości, ani też Jego specyficznego podejścia do ludzi, tak, że do ich własnych wrogów mieli nadal podejście takie, jak Bóg ma do nich. Widzieli w nich ludzi, którzy też są, czekają na nawrócenie i można im zwiastować Ewangelię. A jeśli nikt nas nie prześladuje, to można się cieszyć, ale z drugiej strony przeżywanie trudności, smutków, bólów, tragedii w takiej postawie, że Bóg mnie kocha, ja też Jego kocham i ta miłość mnie skłania do przetrwania tego wszystkiego, to też jest świadectwem, tak? Jeśli oczywiście wpatrujemy się w Ojca, spędzamy z Nim czas, bo bez Niego można się załamać po prostu w niektórych trudnych momentach życia, ale też jest to świadectwem i może kogoś zachęcić do... I już wielu zachęciło do nawrócenia. Przekonało. Bo ludzie nas obserwują też. Ci, którzy mają jakąś wiedzę też o nas, to mogą sobie wyrabiać opinię. 15 wreszcie punkt, ostatni. Że miłość nigdy nie ustaje. Bo choć są proroctwa, te zniszczą. Choć języki, te ustaną. Choć umiejętność czy wiedza w niwecz się obróci. Tutaj no jest to trochę zagadkowe, ale Paweł się tutaj odnosi do tego, co wcześniej mówił w 12 rozdziale, w poprzednim, choć pewnie nie nazywał tego rozdziałami, ale wymieniał te dary ducha, czyli właśnie proroctwa, języki, to jest rozdział 12, werset 10 i werset 8, czyli wiedza, umiejętność, mądrość, mowa lub słowo mądrości, czy też słowo wiedzy, wyższego poznania. To wszystko są takie dary, które możemy mieć, ale Paweł mówi, że one wszystkie przeminą, a pozostanie co? Miłość. I w pewnym momencie, kiedy przyjdzie Chrystus, kiedy umrzemy, to lub kiedy umrzemy, jeżeli nie doczekamy tego czasu, te wszystkie dary, o które dzisiaj tak mamy usilnie zabiegać, jak naucza Paweł, będą jak takie zużyte narzędzie, tak? W niwecz się obrócą. Staną się niepotrzebne już. Stare narzędzie, które już się gdzieś tam wyrzuca na śmietnik, żeby sobie zardzewiało. Tylko miłość zostanie i nie ustanie. I to też widać w ofierze Jezusa, tak? Na krzyżu, bo już po zmartwychwstaniu przychodzi do swoich uczniów i tak jakby mówił, tak, że robiliśmy razem wiele rzeczy, tak, była to fajna służba, robiliście też wiele takich nadnaturalnych rzeczy, ale teraz dotknijcie, przekonajcie się, dotknijcie moich ran, jako dowodu tak najwyższej miłości, tej doskonałej, do której jesteście też powołani. O, i to, co... jeszcze coś tutaj jest. Miłość jest drogą do doskonałości, tak jak to nazywa Paweł, że pokażę wam drogę doskonałą, drogę do doskonałości. I tak mi się to skojarzyło z jakąś taką sceną, jakby idziemy pod górę Jest to wysoka góra, więc ktoś nam musi pomagać. Mamy jakieś tragarzy, namiotu, pierwszy obóz, drugi obóz, trzeci obóz, plecaki ciężkie. W końcu na sam szczyt po prostu wchodzi, już wszystko porzucamy po drodze i wchodzimy tylko, nie wiem, na przykład z przyjacielem, tak? Z towarzyszem. I to jest tak jak z tą miłością, że ona zostaje do końca. To jest ten dar, który jest niezniszczalny i się nie kończy. I ostatni werset z tego hymnu o miłości, że po części poznajemy oraz po części prokurujemy, zaś kiedy przyjdzie doskonałe, to po części zostanie zaniedbane. Właśnie tak jak mówiłem, jak to narzędzie, które już nie jest potrzebne. No i dotarłem do końca. Zachęcam was po prostu, żeby cieszyć się tymi wersetami, żeby to zgłębiać i może coś z tego, co dzisiaj mówiłem, będzie gdzieś tam jeszcze kołatało w pamięci waszej, w sercu i sprawiało, że po prostu radość na co dzień, tak? Że Bóg nam daje tak niezwykłą miłość, która objawia się w tak niezwykły sposób i otrzymując tę miłość po prostu już nie ma niemalże problemu, żeby pchnąć to dalej, ale trzeba mieć to głębokie objawienie. Tak. I Jezus, robiąc to wszystko w posłuszeństwie, okazywał jednocześnie miłość Ojca, jak i czerpał miłość Ojca. Amen. Nie wiem, czy to wyczerpało temat, czy nie. Pewnie nie. Ale ja się tym bardzo cieszę. Amen.